Kazanie na górze, medytacja siódma. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Modlitwa przygotowawcza, prosić Boga Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przedstawmy sobie Jezusa na krzyżu, modlącego się za swoich prześladowców. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prośba o owoc medytacji. Prośmy o łaskę wewnętrznego poznania, że każdy człowiek jest naszym bratem, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich. Jezus przypomina najpierw stare prawo. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A następnie własną mocą ustanawia nowe prawo. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Przepisy dotyczące sposobu traktowania nieprzyjaciół w Starym Testamencie są zróżnicowane. Ewoluowały na przestrzeni wielu stuleci. Stąd też nie można wszystkich nakazów Starego Przymierza traktować w sposób jednakowy. Jezusowe stwierdzenie, słyszeliście, że powiedziano, nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, jest pewnym uogólnieniem zróżnicowanego prawa odnoszącego się do nieprzyjaciół. Łatwe darowanie krzywdy było jednak traktowane w Starym Testamencie jako nieroztropność. W całej Biblii nie ma jednak jednoznacznie brzmiącego nakazu nienawiści do wszystkich nieprzyjaciół. Księga Powtórzonego Prawa nakazuje jednak sędziom sprawiedliwie sądzić zarówno Izraelitów, jak i obcych. Posłuchajcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. Mimo bardziej ludzkiego traktowania obcych mieszkańców pośród Izraelitów, w Starym Testamencie zawsze obowiązywała zasada odmiennego traktowania współplemieńców i obcych, to znaczy pogan. Temu bardzo zróżnicowanemu prawu odnoszenia się do nieprzyjaciół Jezus przeciwstawia zwięzłe przykazanie miłości do wszystkich nieprzyjaciół. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób Jezus znosi wszelkie podziały na swoich i obcych. Dla Jezusa wszyscy ludzie są swoi i nie ma już obcych. W Ewangelii nie ma już, jak mówi święty Paweł, Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jezus nakazuje tę miłość do wszystkich, swoich i obcych, przyjaciół i nieprzyjaciół, wiernych i niewiernych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, dobrych i złych, bliskich i dalekich. Każdy człowiek ma prawo do tej samej miłości, ponieważ jest dzieckiem tego samego Ojca, który jest w niebie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. O nieprzyjaźni mówimy wtedy, kiedy bliźni nosi w swoim sercu złe zamiary. Nieprzyjazne zamiary serca sprawiają, że człowiek staje się nieprzyjacielem, nawet wtedy, kiedy nie wprowadza tych zamiarów w czyn. Nikt z ludzi, także sam Bóg, nie ma jednak pełnej władzy nad zamiarami ludzkiego serca. Wobec cudzej niechęci, nieżyczliwości i wrogości jesteśmy całkowicie bezradni, bezbronni. Kiedy jej doznajemy, możemy tylko powierzyć ją Bogu i modlić się za tych, którzy nas nienawidzą. Modlitwa może zatrzymać rozwijanie się w relacji z nieprzyjacielem naszej wrogości wobec niego. Jezus jest świadom, jak łatwo zapala się w ludzkim sercu chęć odwetu i zemsty. Kiedy człowiek nie podejmuje walki wewnętrznej, wówczas niechęć rodzi niechęć, nienawiść rodzi nienawiść, wrogość rodzi wrogość. Kiedy więc odczuwamy niechęć czy też wrogość jakichś osób, wówczas winniśmy rozpocząć modlitwę. Celem modlitwy nie jest jednak najpierw nawrócenie wroga, ale nasze pełniejsze otwarcie na miłosierdzie Boga. Ono ma się objawić poprzez nasze myśli, odczucia, słowa i czyny. Nie możemy poprawić naszych relacji z nieprzyjacielem, dopóki z naszej strony nie przezwyciężymy odruchów własnej niechęci i wrogości. Poprzez modlitwę przywołujemy miłosierdzie Boga nad wszystkimi, skrzywdzonymi i krzywdzącymi. Bóg jest bowiem Ojcem dobrych i złych, a Jego słońce świeci i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Doświadczenie Bożego miłosierdzia gasi odruchy niechęci, nieżyczliwości i wrogości, które tak łatwo rodzą się wskutek doznanej krzywdy. Nasza modlitwa wpływa najpierw na odmianę naszego serca, a z czasem, da Bóg, odmieni także serce osoby nastawionej do nas wrogo. Dzisiaj dużo mówi się na temat poprawnych relacji z osobami nieżyczliwie do nas nastawionymi. Pułki księgarskie uginają się dzisiaj od poradników i książek, w jaki sposób nawiązać skuteczne relacje w życiu zawodowym, towarzyskim, rodzinnym. Cała uwaga koncentruje się jednak wokół mechanizmów psychologicznych, jakimi rządzą się wzajemne ludzkie relacje. Nie podważając bynajmniej pożytków płynących z dobrej znajomości ludzkiej psychiki, należy jednak stwierdzić, że niemożliwe są wzajemne relacje przebaczenia, pojednania i miłości bez odwołania się do Boga i Jego miłosierdzia. Korzystając ze wspomnianych poradników, dostrzegamy nieraz dopiero po czasie, jak mało skuteczne bywają nasze ludzkie zabiegi nad poprawą wzajemnych więzi z osobami wrogo do nas nastawionymi. W relacji wrogości nie jesteśmy sprawcami przebaczenia, lecz otrzymujemy je w darze. Jest ono czystą łaską, czystym darem, niczym więcej. Nie da się rozwiązać problemu wzajemnej niechęci i wrogości przez odwołanie się do motywów czysto ludzkich. Próby jednania się z bliźnimi z wyrachowania, z chorego poczucia winy dla świętego spokoju bywają zazwyczaj mało skuteczne. Uczucia wrogości schodzą wtedy na głębsze pokłady ludzkiego serca i objawiają się w innych formach. Kardynał Danels zadaje pytanie wprost. Czy prawdziwe przebaczenie jest możliwe bez jakiejkolwiek wiary w Boga? Myślę, że nie, mówi kardynał. Biblia stwierdza, że to Bóg pojednał nas z sobą. Przebaczenie więc nie jest wytworem naszej wyobraźni, naszego serca. Pierwszym zasadniczym celem modlitwy za nieprzyjaciół, na który zwraca nam uwagę Jezus, jest doświadczenie synostwa Bożego. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Modląc się za nieprzyjaciół i przebaczając im doznane krzywdy, naśladujemy Ojca w niebie, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zasadniczym celem modlitwy za ludzi wrogo do nas nastawionych, jak też samego przykazania miłości nieprzyjaciół, jest doświadczenie synowskiej więzi z Bogiem jako Ojcem. Poprzez modlitwę i miłość nieprzyjaciół oddajemy chwałę Bogu, głosząc postawą naszego życia, że jest Ojcem wszystkich ludzi i wszystkich obejmuje tą samą miłością i przebaczeniem, wiernych i niewiernych, złych i dobrych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Moi współbracia prowadzą w Zakopanem duszpasterstwo ludzi uzależnionych od alkoholu. Ważną praktyką tego duszpasterstwa są tak zwane ślubowania, uroczyste przyrzeczenia rezygnacji z używania alkoholu na jakiś czas, zwykle krótki. Składają wobec kapłana przyrzeczenia. W pewnym programie telewizyjnym poświęconym temu właśnie duszpasterstwu jeden ze współbraci powiedział, że celem ślubowania ludzi uzależnionych nie jest najpierw rezygnacja z użycia alkoholu, ale oddanie Bogu chwały i uwielbienie Jego miłosierdzia. To bardzo znamienna odpowiedź. Człowiek, który wielbi Boga, człowiek, który oddaje Bogu chwałę, który oddaje chwałę miłosierdziu Bożemu, dozna Jego miłości. Odkryje w sobie wewnętrzną moc, dzięki której będzie w stanie pokonać każdą słabość. Przestanie nadużywać alkoholu, pokona wszelkie urazy, pokusę rozpaczy. Święta siostra Faustyna napisze w dzienniczku: po każdej rozmowie z Panem dziwnie umacnia się moja dusza. Jakiś głęboki spokój panuje w duszy mojej i czyni mnie odważną. Innym razem zanotuje: czuję w sobie siłę większą niż ludzką. Czuję odwagę i siłę poprzez łaskę, która we mnie mieszka. Często żyłam nadzieją przeciw nadziei i posunęłam swoją nadzieję do zupełnego zaufania Bogu. Prośmy w tej medytacji, byśmy doświadczyli Bożego synostwa, które da nam moc do pokonania naszych odruchów, żalu, gniewu i chęci odwetu. Prośmy o łaskę współczucia nie tylko dla krzywdzonych, ale także dla krzywdzących. Oni także potrzebują miłosierdzia. Ze współczucia narodzi się nasze miłosierdzie wobec nich. Wy jesteście solą ziemi, mówi Jezus. Najtrudniejszym dobrym uczynkiem, w którym objawia się wielkość i dobroć Boga, jest miłość nieprzyjaciół. To ona zadziwia świat. Widząc dobre uczynki miłości nieprzyjaciół, ludzie odkrywają moc Boga, któremu prześladowani oddają chwałę. Dzięki wprowadzeniu w codzienne życie przykazania miłości nieprzyjaciół, chrześcijanie stają się solą ziemi, miastem na górze. Stają się światłem stawianym na świeczniku. Jezus powie: Jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Nie jest wyrazem heroizmu być grzecznym dla człowieka życzliwego. Przyjaźnie witać tych, którzy nas jako pierwsi pozdrawiają. Nie trzeba też jakiejś szczególnej, nadprzyrodzonej mocy, aby odpowiadać dobrem na dobro, życzliwością na życzliwość, usługą na usługę. Człowiek, będąc istotą społeczną, swoim naturalnym instynktem przeczuwa, że nieprzyjemne i nieżyczliwe zachowanie wobec ludzi szybko spowoduje społeczną izolację i odrzucenie. Stąd tak wielka doniosłość złotej zasady podawanej przez Jezusa w kazaniu na górze. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Jezus dodaje jednak, że złota zasada streszcza prawo i proroków, że jest ona odruchem natury i nie wymaga nadprzyrodzonej mocy. Nadprzyrodzonej siły wymaga natomiast nastawienie drugiego policzka, kiedy ktoś uderzy nas w jeden. Oddanie płaszcza, kiedy ktoś zabiera nam szatę. Okazanie miłości człowiekowi, który nas krzywdzi. Wejdźmy w najważniejsze sytuacje nieżyczliwości i wrogości, jakich doświadczyliśmy w przeszłości. Przywołajmy także pewne przejawy ludzkiej niechęci, z jaką możemy mieć do czynienia. Chcielibyśmy chwilę zatrzymać się na tych, które były naznaczone szczególną wrogością ze strony osób, którym w naszym odczuciu nic złego nie uczyniliśmy. Być może były to sytuacje stwarzane przez pojedyncze osoby, przez grupę ludzi, czy też przez jakieś struktury ekonomiczne, społeczne, polityczne, religijne. Chcielibyśmy dostrzec, kto odnosił się do nas z niechęcią czy wrogością. Czy były to rzeczywiście sytuacje prześladowania, czy też może my, naszym własnym zachowaniem, wzbudzaliśmy cudzy gniew, nieżyczliwość, czy też niechęć. Jak w tych sytuacjach reagowaliśmy? Chcielibyśmy przywołać nasze najważniejsze odczucia, które rodziły się w nas. Czy nie poddawaliśmy się niechęci, nieżyczliwości, wrogości? Czy nie ulegaliśmy pokusie stosowania starej zasady oko za oko, ząb za ząb? Czy w takich chwilach modliliśmy się za nas samych i za naszych nieprzyjaciół? Jakie były owoce naszej modlitwy? W tym kontekście pytajmy się, za co chcielibyśmy Bogu podziękować? Za co przeprosić? O co chcielibyśmy Go prosić? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Z pewnością Jezus nie mówi tutaj o naszej doskonałości moralnej. Człowiek pozostanie grzesznikiem zawsze. Codzienne wyznanie, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, nie przestanie być prawdziwe także w dniu naszej śmierci. Zaproszenie Jezusa do bycia doskonałymi na wzór Ojca Niebieskiego trzeba nam rozważać w kontekście ewangelicznego zaproszenia do niesprzeciwiania się złu i miłości nieprzyjaciół. Tak jak Ojciec Niebieski kocha jednakową miłością wszystkich i On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, a ten sam deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak my również możemy kochać tą samą miłością ludzi nam życzliwych i nieżyczliwych, bliskich i dalekich, naszych przyjaciół i wrogów. Miłość nieprzyjaciół wielu ludziom wydaje się wręcz niemożliwa. Zaproszenie Jezusa, byśmy byli doskonali na wzór Ojca Niebieskiego, może stać się dla nas źródłem wiary w możliwość miłości nieprzyjaciół. Chrystus pragnie nas przekonać, że nie tylko możemy zrezygnować z zemsty, ale także, naśladując Go, okazać miłość tym, którzy nas prześladują. W tym właśnie wyraża się doskonałość na wzór Ojca Niebieskiego. Jezus na krzyżu naśladuje doskonałą miłość Ojca, polecając Jego miłosierdziu tych, którzy Go zabijają. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Święty Szczepan, umierając pod ciosami kamieni, naśladując Jezusa, modli się za wrogów. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Tak umierały całe rzesze męczenników w historii Kościoła. Dane mi było spotkać w Czechach ludzi, którzy byli więzieni kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, tylko dlatego, że byli księżmi czy zakonnikami. Wywarła na mnie ogromne wrażenie ich pogodna akceptacja całej bolesnej przeszłości i brak jakiejkolwiek nienawiści czy niechęci wobec wrogów, od których doznali tyle krzywd. Nie mieli też potrzeby opowiadania o swoich cierpieniach. Jeżeli wspominali o pewnych bolesnych doświadczeniach, to dlatego, by dać świadectwo dobroci Boga i ludzkiej życzliwości. W nieludzkich warunkach prześladowania jako łaskę odbierali nawet najmniejsze dobro wyświadczane im przez przypadkowe osoby, na przykład przez milicjantów. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Doskonałość, o której mówi Jezus, nie jest i nie będzie nigdy trwałym stanem, którym moglibyśmy się chlubić. Jest to raczej wąska brama, przez którą codziennie musimy przechodzić. Jest to raczej górska ścieżka, na którą trzeba nam codziennie wstępować. Doskonałość w miłości na wzór Ojca Niebieskiego wymaga z naszej strony codziennej przemiany. Przezwyciężona dzisiaj niechęć do pewnych osób, jutro może powrócić w stosunku do nich w nowej sytuacji konfliktu. Wielokrotne zmagania o miłość do nieprzyjaciół sprawiają, że z czasem nabywamy umiejętności przebaczania i jednania się z tymi, którzy nas nienawidzą. Kiedy w imię Jezusa godzimy się na doznaną niesprawiedliwość, wówczas doświadczamy nieraz cudu przemiany serca. Bez większego wysiłku z naszej strony opuszczają nas uczucia niechęci, nieżyczliwości i wrogości wobec tych, którzy nas skrzywdzili. I chociaż ból krzywdy nieraz pozostaje, to jednak uczucia niechęci i wrogości odchodzą, a w ich miejsce rodzi się współczujące zrozumienie i pragnienie pojednania. W tej medytacji pytajmy, czy nie zamykamy się w kręgu osób nam życzliwych i przyjaznych, odgradzając się murem niechęci wobec tych, którzy okazują nam trochę nieżyczliwości czy niechęci, wrogości. Czy usiłujemy nawiązać relacje z osobami, w których jest wiele lęku i obawy i dlatego bywają nieraz agresywni, nieprzyjemni? Czy podejmujemy trud przekraczania budzącej się w nas niechęci, nieżyczliwości wobec osób, które są wrogo do nas nastawione? Czy podejmujemy jakieś kroki, aby rozwiązać sytuacje konfliktowe i nawiązać relacje życzliwości? Co chciałbym powiedzieć Jezusowi o mojej miłości do nieprzyjaciół i o mojej modlitwie za nich?